Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W naszym świecie, społecznym na pewno, już nie mówię o politycznym, ale i rodzinnym czasem istnieje, no i kościelnym też, takie wielkie podzielenie, można powiedzieć. Jesteśmy strasznie różni. Często nam do siebie dalej niż bliżej. Czy to znaczy, że jesteśmy marnymi chrześcijanami?
Ci, którzy się chlubimy swoim chrześcijaństwem, katolicyzmem, gdy to pytanie padło, to mi przyszło na myśl fragment wypowiedzi Pana Jezusa, który powiedział, że kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. My jesteśmy rozproszeni rzeczywiście bardzo mocno i to pokazuje, że brakuje nam w naszym życiu Pana Jezusa. Zbierania razem z Nim, budowania razem z Nim, jednoczenia razem z Nim, jednoczenia się wokół Niego. To Jezus nas zbiera do kupy, Jezus buduje jedność.
I dzisiaj o tej jedności rozproszonej i zbawionej będziemy rozmawiać, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 31, wersy od 31 do 34.
Pan mówi: oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o ich grzechach nie będę już wspominał.
Niesłychane jest to proroctwo i się zastanawiam, czy to już ten czas, czy jeszcze nie. Skoro takie podziały, to może jeszcze nie, a może nie rozumiem, o co chodzi. Jedno tu jest pewne. Bóg mówi do nich jako do ludu, nie do poszczególnych Izraelitów, tylko mówi o ludzie. Powinniśmy też tak to odbierać, bo dziś to jest taki może czas atomizacji, kiedy psychoanaliza i mnóstwo innych metod potem przychodzących i też duchowości, trzeba powiedzieć, chrześcijańskie, patrzę na człowieka tak indywidualnie, twoje zranione serce. Co mam z nim zrobić? Iść na pustynię i wtedy doznasz pocieszenia. Jak to jest? Wspólnota, jeden człowiek.
Pan Bóg nas stworzył do wspólnoty, do życia wspólnego, do bycia razem z braćmi i siostrami. I zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie widzimy wyraźnie to Boże dążenie do tego, żeby nas gromadzić wokół siebie jako wspólnotę ludzi, braci i sióstr. Tak naprawdę prawdziwej miłości możemy się uczyć tylko i wyłącznie w relacji do kogoś, do drugiego człowieka. Tego mamy najbliżej siebie, żeby budować zdrową relację, prawdziwą relację z Panem Bogiem. Później święty Jan to powie, prawda? No to musimy pierw dostrzec człowieka, który jest obok nas i nauczyć się go kochać, nauczyć się z nim budować wspólnotę, żeby przez tą wspólnotę z ludźmi rozpoznać powołanie do budowania wspólnoty z Panem Bogiem. Oczywiście do budowania tej wspólnoty z ludźmi też to Pan Bóg nas uzdalnia. Jakoś tam sami w sobie tego nie mamy, chociaż ten pierwiastek Boży w nas, czyli to stworzenie nas na obraz i podobieństwo Pana Boga, a więc także na wzór wspólnoty, którą Bóg stanowi jako Trójca Święta, gdzieś w sposób taki, myślę, naturalny, a może i nawet nadprzyrodzony, ukierunkowuje nas na otwieranie się na drugiego człowieka, na otwieranie się na życie wspólnotowe, bo taka jest... No właśnie, choć idziemy drogą indywidualną do zbawienia, to idziemy we wspólnocie.
i nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan. To jest czas przyszły, czy to jest teraźniejszy? Bo to przymierze już się zawarło, prawda?
Przymierze już jest zawarte od 2000 lat. Pan Jezus zawarł to przymierze tutaj zapowiadane przez proroka, przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ale myślę, że uczestnikami tego przymierza stajemy się każdego dnia naszego życia. Ono zostało zawarte, ale w taki sposób, byśmy powiedzieli, jednostronny, różny od tych wcześniejszych przymierzy, kiedy Pan Bóg próbował się dogadać z człowiekiem, mówiąc: ja tobie dam to i obiecuję, ale w zamian chcę od ciebie tego, żebyś ty był moim ludem, żebyś ty przy mnie trwał, żebyś mnie słuchał. A w tym wiecznym przymierzu jest niesamowite to, że Pan Bóg zawarł je z nami, nie pytając się, co my z tym przymierzem zrobimy. Czyli nie uwarunkował trwałości tego przymierza, jego skuteczności od naszej woli, od naszej decyzji. Ono jest skuteczne, ponieważ Pan Bóg je takim uczynił, a my możemy w każdej chwili w to przymierze wejść. W każdej chwili możemy do tego przymierza z Panem Bogiem wrócić, jeżeli zdarzy nam się od Niego odejść przez grzech.
Czyli jeżeli jesteśmy w przymierzu, bez grzechu ciężkiego, tak powiem, w komunii z Bogiem przez sakramenty, to wtedy powinniśmy go wewnętrznie rozpoznawać i nie mieć wątpliwości, czyli mieć doświadczenie spotkania z Bogiem.
No tak, to te wątpliwości to jednak dobrze by było, gdybyśmy ich nie mieli, ale one wcześniej, znaczy w różnych momentach naszego życia będą się pojawiały. Ale rzeczywiście Pan Bóg, zawierając z nami to przymierze, zatroszczył się o to, żeby ono dotknęło istoty naszego życia, naszego serca. To się wypełniają wszystkie proroctwa starotestamentalne, zwłaszcza też to proroctwo Ezechiela, przez którego Pan Bóg mówi: dam wam nowe serce, odbiorę wam serce kamienne, dam wam serce z ciała. Czyli dam wam coś nowego w was, stworzę tą nową rzeczywistość, dzięki której będziecie zdolni do tego, by doświadczyć mnie w najgłębszej istocie swojego życia, w głębi serca, w głębi duszy, dostrzec mnie, który was kocham, i zaprosić mnie do swojego wnętrza, do swojego życia, po to, żebym ja z wami tą relację pogłębiał i żebym pogłębiał waszą relację ze mną. Pan Bóg chce takiego pogłębienia, też takiej, powiedziałbym, wielkiej intymności w tej relacji. Żeby to było zawsze coś, co da nam w pewnym momencie, przez doświadczenie, o którym Pan powiedział, taką pewność wiary, że Bóg jest, że Bóg mnie kocha, że Bóg mnie prowadzi, że jestem Jego dzieckiem i dziedzicem Jego Królestwa.
Jak się rozmawia z ludźmi, którzy są na przykład na rekolekcjach ignacjańskich, kiedy się kończą rekolekcje, to często jest takie spotkanie i wtedy po raz pierwszy ludzie mówią, bo tam się milczy, mówią o doświadczeniach. Bardzo zbieżne są często te doświadczenia. Spotkanie z Bogiem to doświadczenie wolności, pokoju, poczucia miłości. Czasem się mówi bezwarunkowa miłość. I to każdy osobno, w osobnym pokoiku doświadcza czegoś podobnego. Oczywiście są tacy, którzy akurat nie doświadczają, może taka wola Boża, może takich moment, ale w większości to są bardzo podobne doświadczenia. Na pytanie, kto ci to dał, to odpowiedź jest Bóg, a jaki jest, no to każdy wie, jaki jest, jak doświadczył.
Tak, ponieważ jest to doświadczenie, z którym się trudno podzielić. Ja mogę dać świadectwo...
Ale kiwając głową... Tak. Doświadczyłeś tak.
Tak, 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 tak. I ci, którzy tego doświadczają, wiedzą, o co chodzi.
Tak.
I rozumieją to, i też właśnie to, co Bóg dokonuje też w drugim człowieku. I w ten sposób ta wspólnota między nami się też zawiązuje i pogłębia. Ponieważ dzielimy wspólne doświadczenie Boga. Doświadczenie właśnie Jego miłości, Jego pokoju, Jego radości. Mocy Jego Ducha Świętego, który przemienia, uwalnia, uzdrawia i prowadzi.
Odpuszcza występki, tu jest napisane.
Tak, odpuszcza występki i przywraca wolność do tego, żeby czynić dobro. I wolność od tego, żeby nie musić czynić zła.
I teraz nasz Kościół... Jak tu jest napisane, że to będzie doświadczenie każdego od najmniejszego do największego. Poznają go. Nasz Kościół to powinna być grupa ludzi, którzy mają gdzieś to wspólne doświadczenie. Jedni mniej, inni bardziej. Ale wiedzą, kim jest Bóg. Wiedzą wewnętrznie. To nie jest grupa ludzi, którzy potrafią wymienić 10 przykazań. To jest bardzo ważne. Ale to nie na tym tylko polega.
To prawda, jak ktoś w tej chwili może zadać pytanie, no ale ja tego nie za bardzo widzę. Nie za bardzo to widzę w moim kościele, w mojej parafii, nie za bardzo to widzę w moich relacjach z moimi bliskimi chrześcijanami. I co tutaj w takim razie nie działa, co jest nie tak? I to jest bardzo ważne pytanie. Jeżeli przyglądając się temu słowu i słuchając o tym, co Pan Bóg nam zapowiada, nie widzimy, żeby to słowo jeszcze za bardzo się spełniało w naszym życiu, to będzie to pytanie o to, na ile ja pozwalam Panu Bogu właśnie poprowadzić mnie, dotykając głębi mojego serca, dotykając głębi mojego życia, na ile pozwalam Panu Bogu wejść w te najgłębsze przestrzenie mojego jestestwa. Czyli to, co Pan Jezus też mówił, prawda, do Piotra, wypłyń na głębie, wypłyń na głębie. Jest pewnym takim niebezpieczeństwem wynikającym z charakteru naszego funkcjonowania, popadanie w rutynę, pewne przyzwyczajenie, wejście w pewien formalizm w tej relacji z Panem Bogiem. I takie, ja myślę, że dość często się z tym spotykam w konfesjonale, prawda, w okresie Wielkiego Postu też, kiedy przychodzą ludzie, którzy przychodzą tak, powiedzmy, jubileuszowo, raz do roku, czy tam dwa razy do roku, i mają takie wyznanie grzechów, które w sumie sprowadza się do tego, że nie wypełniłem pewnych formalnych obowiązków wynikających z bycia chrześcijaninem, katolikiem. A mało kto mówi o relacji z Panem Bogiem, mało kto mówi o sercu, mało kto mówi o tym, że no właśnie, że zaniedbałem moją relację z Panem Bogiem, że się z Nim nie spotykam, że Go nie znam, że zapomniałem o Nim, że zacząłem Go ignorować w moim życiu. A owocem tego jest to, że nie przyszedłem do kościoła, prawda, nie pomodliłem się, zapomniałem o Nim, nie uczestniczę w komunii z Bogiem, nie tworzę z Nim wspólnoty. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że jeżeli wiara rzeczywiście jest relacją z Panem Bogiem, to nie ma problemu ze strony Pana Boga o zadbanie o tą relację. On dba o relację z nami. On nas bardzo dobrze zna, kocha nas, ma dla nas zawsze czas, ciągle nas słucha. Na każde jakieś drgnienie naszego serca, nawet takie bardzo słabiutkie, On od razu odpowiada. Na nasze modlitwy, nawet jeżeli one są takie ustami, a nie sercem, to Pan Bóg też jakieś łaski nam zawsze udziela. Ale pragnie tego, żebyśmy my pozwolili Mu wejść do swojego wnętrza i przekonać się o tym, że kocha mnie i że ja też mogę coraz bardziej Go kochać.
To piękne, że ta wspólnota to grupa ludzi, którzy mają indywidualne doświadczenia. Dlatego są niepowtarzalni, wolni, podmiotowi. Za chwilę będziemy czytać fragment z listu do Hebrajczyków. Czytanie z listu do Hebrajczyków, rozdział 5, wersy od 7 do 9.
Bracia, Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swoich dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają.
W liście do Hebrajczyków zapisane jest coś niezrozumiałego. Chrystus zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany. I co?
No właśnie, się można by tak zastanawiać, jak to został wysłuchany, skoro po tych gorących prośbach i błaganiach został ubiczowany, tak, prawda, cierniem ukoronowany i ukrzyżowany i zabity. Ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Czyli został wysłuchany. Nie w taki sposób, w jaki my byśmy sobie tego życzyli. Być może tak po ludzku patrząc, nie w taki sposób, w jaki Pan Jezus by sobie tego nawet życzył.
No, od śmierci został wybawiony.
Właśnie, został wybawiony od śmierci, ale przez śmierć został przeprowadzony, przez śmierć przeszedł. Bardzo trudne doświadczenie. I tak sobie myślę, słuchając tego pierwszego zdania, że w tym zdaniu widać wyraźnie, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Jest prawdziwym człowiekiem. Ja myślę, że tutaj w miejsce Jezusa przez większość tego zdania to każdy mógłby swoje imię niemalże wstawić, tak? Zwłaszcza ci, którzy doświadczają jakiegoś dużego cierpienia, jakiegoś dużego zagrożenia, niebezpieczeństwa, lęku. Myślę, że każdy z nas jakieś takie doświadczenie w mniejszym lub większym stopniu ma. I my też zanosimy do Pana Boga jako ludzie wierzący gorące prośby i błagania, prawda, z płaczem. I to całe życie czasami wołamy o to, żeby otrzymać to, czego pragniemy, żeby zostać uchronionym przed tym, czego się boimy. I czasami się być może też zastanawiamy, czy Pan Bóg nas w ogóle słyszy, czy Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Zwłaszcza jeżeli modlimy się o czyjeś uzdrowienie, o zachowanie od śmierci, a ten człowiek umiera. Czy to znaczy, że Bóg mnie nie wysłuchał? No właśnie, to są pytania dramatyczne. Ale z drugiej strony właśnie w tym fragmencie listu do Hebrajczyków i w przykładzie Jezusa możemy zobaczyć, że to wysłuchanie Pana Boga, ono może wyglądać zupełnie inaczej, niż my byśmy tego pragnęli, co nie znaczy, że ono się nie dokonało. To nie znaczy, że Pan Bóg nami wzgardził, że Pan Bóg nas zignorował. Nie. Bóg patrzy na nasze życie z perspektywy wieczności, a nie tylko i wyłącznie doczesności. My widzimy tylko doczesność. Widzimy swoje życie od momentu narodzin do momentu śmierci, a dalej to ewentualnie przez wiarę. A to się wydaje nam często takie właśnie nienamacalne trochę, może nierealne. Realne jest dla nas to, co tutaj na ziemi, takie dotykalne. I o to my się tak najbardziej troszczymy. A Pan Bóg też nawet przez to słowo chce nam powiedzieć, że jest coś więcej niż to, co widać. Jest coś więcej niż to, co czuć w tym momencie. I ja to więcej ciągle mam na myśli, kiedy ty się do mnie modlisz, kiedy ty ze mną rozmawiasz. Ty może nawet sam nie wiesz, o co prosisz, ale gdzieś modląc się dzięki Duchowi Świętemu, który w tobie się modli, ty naprawdę masz to największe pragnienie w swoim sercu, być może nawet przed tobą ukryte w tym momencie, żeby zostać wysłuchanym i przyjętym przez Ojca, żeby być w niebie.
No właśnie, być może czasem nie wiemy, o co prosimy. Prosimy o szczęście i od razu mamy scenariusz, jak je zrealizować. Proszę Cię, Boże, abym szczęśliwie przeżył małżeństwo, albo żebym szczęśliwie kupił świetny samochód, jakkolwiek to możemy myśleć. Ale jest we mnie jakaś głębia, głębokie pytanie, głęboka potrzeba i od razu odpowiedź, jak to zrobić. I mówię Bogu obydwie rzeczy naraz, choć być może tego nie rozumiem. Mhm. Że prosząc o szczęśliwe małżeństwo, proszę o dobre życie dla siebie, dla współmałżonka. A jak będzie, nie wiem, być może będzie trzeba pokonać jakieś przeszkody i to jest na mojej drodze. I to będzie niełatwe, ale życie może być szczęśliwe.
I prowadzić do szczęścia, tak? Może być tak, że te różnego rodzaju doświadczenia, przez które przejdziemy, przez które Pan Bóg nas przeprowadzi, chociażby już właśnie w tym przykładowym małżeństwie, one sprawią, że moja miłość się wydoskonali, moja ufność, że gdzieś tam te moje wady, moja pycha zostaną pomniejszone, może nawet jakoś tak mocno, prawda, usunięte z mojego serca, z mojego życia, że ja będę naprawdę wolny wtedy, jeszcze bardziej niż gdyby wszystko układało się tak, jak ja sobie to wymarzyłem, jakbym bardzo chciał. Pan Bóg przeprowadza nas przez różnego rodzaju doświadczenia życiowe po to, żebyśmy się stawali świętymi, czyli żebyśmy byli do Niego podobni. A to niestety oznacza usuwanie z naszego życia wszystkiego tego, no co zaprzecza temu podobieństwu do Boga.
I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. To jest niesłychane zdanie, bo ono mówi, że Jezus też miał swoją drogę do przejścia i to cierpienie było istotne w Jego życiu.
Jak w życiu każdego człowieka, to już powiedzieliśmy sobie, że Jezus właśnie był prawdziwym człowiekiem i to cierpienie też to pokazuje, że On we wszystkim tym się z nami utożsamiał, a tym samym my możemy się z Nim utożsamiać we wszystkim tym, co przeżywamy. On w swoim człowieczeństwie dorastał, dojrzewał też do budowania relacji ze swoim Ojcem, odkrywał w swoim człowieczeństwie swoją godność, swoje bóstwo, owszem, swoje synostwo wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne, nieporównywalne w żaden sposób z tym synostwem, które my się cieszymy dzięki włączeniu w to synostwo Jezusa Chrystusa. Ale Pan Bóg Ojciec taką drogą poprowadził Jezusa, żeby mógł Jezus również Jemu do końca zaufać i być posłusznym w tym swoim człowieczeństwie temu wszystkiemu, czego Ojciec od Niego oczekiwał.
A kiedy tą drogą przeszedł, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Myślę też o tym człowieku, który idąc drogą Bożą staje się światłem dla innych. No właśnie, może być świadkiem Boga, jeśli przyjmie Jego wolę. I światłem.
Dokładnie tak. Na takiego człowieka patrzymy, mówiąc bardzo często też o jego odchodzeniu z tego świata, że to jest człowiek, który żył w opinii świętości i odchodził z tego świata w opinii świętości. No bo patrzymy na niego jako na tego, który w swoim życiu realizował to, w co wierzył. realizował swoją relację z Panem Bogiem. Był mu posłuszny, ufał, pomimo że było to bardzo trudne po ludzku, może często właśnie nie do przyjęcia, tak? W czym chcielibyśmy, od czego chcielibyśmy uciec, czego chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nas zachował. A z drugiej strony, ucząc się mówić Panu Bogu tak, ufam, że Ty wiesz, co robisz, pozwalaliśmy na to, żeby Pan Bóg nasze życie uczynił znakiem dla innych.
I tutaj właśnie dochodzimy do aspektu wspólnoty. Bo kiedy stajemy się znakiem dla innych, to już nie myślimy tylko o tym, chcę być szczęśliwy, patrząc samotnie w gwiazdy albo w jakiś inny sposób, ale przechodzę drogę i ja buduję wspólnotę przez swoje świadectwo.
Bo pociągam wszystkich innych, którzy na mnie patrzą, do relacji z Jezusem. I w jakiś sposób to światło, Jezus, który jest we mnie, kiedy ja staję się świadkiem, pociąga innych też, prawda? Właśnie do tej wspólnoty. Bo Pan Bóg pragnie, żebyśmy my nawzajem dla siebie byli wsparciem, tak? Wsparciem.
Znakiem.
Znakiem, tak, ale też i wsparciem, bo we wspólnocie jest iść raźniej. My bardzo różne momenty przeżywamy w tym życiu chrześcijańskim, w relacji do świata, w relacji do Boga. Przeżywamy bardzo różne momenty. Wspólnota jest po to, żebyśmy nawzajem sobie służyli, żebyśmy się też nawzajem nieśli. Jeden ma lepsze dni, prawda, lepszy czas, inny ma słabszy. Jeżeli jesteśmy razem, to kiedy ja mam słabsze dni, to mogę liczyć na to, że inny mnie pociągnie, wesprze, pomodli się za mnie, podtrzyma na duchu. I odwrotnie, jeżeli ja mam lepszy czas, a ktoś obok mnie nie daje sobie rady z różnego rodzaju doświadczeniami, sprawami, ja mogę być dla niego wsparciem, mogę być jego stawiennikiem. I w ten sposób, razem do Pana Boga się zbliżamy.
Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 12, werset 20 do 33.
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił: zagrzmiało. Inni mówili: anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
Wstrząsające są te słowa. Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. W tym momencie Jezus w sposób absolutny rezygnuje z siebie i mimo cierpienia i dramatu wybiera drogę Ojca. Już nie On, tylko Ojciec.
I przez tą decyzję, przez ten wybór w sposób najdoskonalszy uwielbia Boga, uwielbia Ojca w swoim życiu. Jezus bardzo często podkreślał, im bliżej tego czasu ofiary było, że nie przyszedł pełnić swojej woli, ale przyszedł wypełnić wolę Ojca. I ma tą moc wiary, moc miłości do Ojca, moc zaufania, żeby podjąć to, do czego Ojciec go zaprasza. W jaki sposób uwielbić Pana Boga w moim życiu? No właśnie w taki, że wypełnię to, do czego On mnie wzywa, do czego mnie zaprasza, wypełnię w swoim życiu Jego wolę. Czyli będę czynił to, czego mnie uczy. Będę żył tak, jak tego przykładał Jezus. Będę postępował tą drogą, której Bóg mnie nauczył, której nieustannie mnie uczy. Czyli idę za Nim, naśladuję Go, jestem Jego uczniem, wchodzę w relację z Nim. Jezus właśnie daje nam dzisiaj w tym fragmencie Ewangelii przykład takiej postawy. Doskonały sposób, tak, zrezygnowania ze swojej woli, podporządkowania swojej woli, swoich pragnień, podporządkowania woli i pragnieniom Ojca.
Jezus mówi, że teraz odbywa się sąd nad tym światem. Władca tego świata zostanie wyrzucony precz. Co to znaczy? O co chodzi? Czemu teraz odbywa się sąd nad tym światem, kiedy On, Jezus, oddaje Ojcu swoją wolę, swoje życie?
Ponieważ w ten sposób Jezus niszczy dzieła diabła. To największe dzieło, jakim było nieposłuszeństwo, którego zły duch dopuścił się i do którego zły duch zachęcił, zmotywował pierwszych ludzi, a po nich wszystkich nas. Nieposłuszeństwo, czyli postawienie swojej woli nad wolą Pana Boga, postawienie siebie na miejscu Pana Boga. Jezus, opowiadając się całkowicie po stronie Ojca, w sposób radykalny sprzeciwia się działaniu złego ducha w swoim życiu i też w życiu całego świata, ponieważ to jest ofiara doskonała, ofiara niewinna. W związku z tym ten moment decyzji Jezusa i spełnienia tego na krzyżu jest momentem, w którym diabeł ponosi całkowitą klęskę. I w praktyce w tym momencie Jezus odbiera całkowicie władzę demonowi nad tym światem i nad każdym człowiekiem. Oczywiście pod tym jednym zasadniczym warunkiem, że ja będę chciał uczestniczyć w tym zwycięstwie Jezusa i będę się sprzeciwiał w swoim życiu dziełom diabła. Jeżeli ja jestem zjednoczony z Jezusem, to zły duch nie ma w moim życiu niczego do powiedzenia. Owszem, on nie zaprzestanie kusić mnie i zachęcać do tego, żebym odchodził od Boga, żebym się mu sprzeciwiał, ale jeżeli ja jestem zjednoczony z Jezusem, to mam udział w Jego zwycięstwie i wtedy diabeł także w moim życiu jest precz wyrzucony. Nie ma nic we mnie swojego. To jest ideał oczywiście, do niego dorastamy. Możemy ten ideał zobaczyć w życiu każdego świętego, którego dzisiaj czcimy. I dobrze byłoby, i o to się modlimy, żebyśmy też zobaczyli to w swoim życiu.
I ta samotna droga Jezusa jest początkiem wspólnoty. Tu jest napisane, a ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. I to, że On poświęcił się, idąc tą samotną drogą w cierpieniu.
Przez to zapanował nad światem. Ta Ewangelia świętego Jana, jego teologia zmierza właśnie do tego momentu ukrzyżowania, który on nazywa wywyższeniem Jezusa. Jezus tej Jana też mówi, zostanę wywyższony nad ziemię, zasiądę na tronie. Krzyż jest tronem u świętego Jana. Tronem, z którego Jezus roztacza pełnię władzy nad całym światem, nad całym stworzeniem, nad każdym, kto zechce się tej władzy poddać. Tutaj na ziemi, póki żyjemy, my możemy zadecydować o tym, czy chcemy się tej władzy Jezusa poddać. Przyjdzie taki moment, kiedy wszystkie kolana przed Nim się zegną. To jest wyraźnie powiedziane, zwłaszcza u świętego Pawła w liście do Rzymian. Ale Jezus, zasiadając na tronie, zasiada na Nim po to, żeby nas wszystkich przyciągnąć do siebie, a tym samym przyciągnąć nas do Ojca, żeby nam otworzyć bramy nieba. Więc jeżeli poddajemy się temu Jego panowaniu, jeżeli chcemy mieć udział w Jego zwycięstwie nad grzechem, nad złem, nad szatanem, to tym samym stajemy się dziećmi Boga. Stajemy się współdziedzicami Chrystusa.
Wspólnotą się stajemy.
I stajemy się wspólnotą, w centrum której jest On, Bóg. Wokół Niego się gromadzimy. Tak? To jest ten szczególny moment, bo w różnych momentach Starego Testamentu Bóg zwoływał lud wokół siebie, żeby do Niego mówić. A właśnie w osobie Jezusa Chrystusa nas przyciąga z każdego zakątka świata. I możemy przez akt swojej wolnej woli, tego pragnienia bycia z Panem Bogiem, zadecydować o tym, że tą wspólnotę będziemy tworzyli i że w tej wspólnocie będziemy wzrastali.
Dziś zaczęliśmy tą audycję od tematu wspólnoty. Wspólnota osób, które mają doświadczenie spotkania z Bogiem. Jak to przeżywać w Kościele?
Tą wspólnotę tworzymy ze względu na Jezusa Chrystusa. On jest w centrum, on jest punktem odniesienia. Czyli ja przede wszystkim mam budować komunię z Jezusem Chrystusem. I w Kościele jesteśmy wspólnotą ludzi, którym każdy powinien chcieć. I myślę, że jeżeli jesteśmy świadomymi słuchaczami Słowa Bożego, to każdy chce być coraz bliżej Pana Boga. Im bliżej każdy z nas będzie Pana Boga indywidualnie, tym samym będziemy bliżej siebie. Jesteśmy zaproszeni do wspólnoty z Trójcą Świętą. Wchodzimy w tą tajemnicę Bożego istnienia, Bożej miłości. I czerpiąc z tej miłości Pana Boga, jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby ta miłość rozlewała się między nami, żebyśmy również byli ze sobą zjednoczeni, żebyśmy byli na siebie nawzajem otwarci. To wszystko się dzieje w tej relacji naszej z Panem Bogiem. Czyli tą wspólnotę ja buduję nie w jakiś abstrakcyjny sposób, ale przez konkretne akty miłości wobec Pana Boga, które przekładają się potem na moją miłość w stosunku do bliźni, których mam obok siebie. To jest tak, że to jest zadanie na całe życie. Ja zawsze będę mógł być coraz bliżej Jezusa, coraz bliżej Boga. A będąc coraz bliżej Niego, będę też coraz bliżej tych, których Pan Bóg postawił na drodze mojego życia.
Na całe życie, czyli na teraz.
Całe życie to jest każdy dzień przeżyty z Panem Bogiem.
Trwamy wciąż w Wielkim Poście. Za tydzień ostatnia Jego niedziela. Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga.
Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.